Kolejne kazanie z listu do Galacjan, drugi rozdział, werset 1-14, jeszcze to będziemy czytać. Na razie parę słów wprowadzenia o samym tytule tego kazania, czyli co ludzie powiedzą. Jest to pytanie, które spędza sens powiek niejednej osobie, a czasem wydaje się być wręcz siłą napędową ludzkiego życia. Co ludzie powiedzą? Nie mogę mieć takiej fryzury, bo co ludzie powiedzą? Nie mogę nie pójść na jutrzejszą imprezę, bo co moi koledzy powiedzą? Moje dziecko nie może być tak ubrane, bo co inni rodzice powiedzą? Nie mogę dać sobie zrobić zdjęcia z księdzem, bo co w zborach powiedzą? Jakby jest to pytanie, które motywuje nas do robienia lub nierobienia różnych rzeczy. Nie zawsze słusznie, a chyba zazwyczaj niesłusznie. Co ludzie powiedzą, było też motywem przewodnim niejednej książki. I wśród takich książek wyróżnia się jedna, Duma i uprzedzenie, autorstwa Jane Austen. Możesz przełączyć. Pozwólcie, że przytoczę jeden cytat z tej książki. Będą słowa, to słowa, które wypowiedział pan Bennett, ojciec głównej bohaterki, właśnie do niej, zaraz po tym, jak poinformował ją o pewnej plotce, która o niej krąży. Możemy od razu przełączyć na następny slajd. I on powiedział coś takiego. Nie zamierzasz chyba zachowywać się jak stara panna i udawać obrażonej z powodu jednej głupiej plotki. Po cóż innego żyjemy, jak nie po to, by być przedmiotem rozrywki naszych sąsiadów i z kolei sami śmiać się z nich. Więc pan Bennett dostrzegał przykry fakt, że ludzie mówią o innych ludziach, plotkują na ich temat, oczerniają ich czasem, oceniają często niesprawiedliwie, wyciągają daleko idące wnioski na podstawie niepełnych informacji itd. Nie tylko to dostrzegał, ale też do pewnego stopnia z taką premedytacją w tym uczestniczył. W czasie swojego długiego życia zdążył już nabrać dystansu do tego, co ludzie powiedzą i nie przejmować się z tym, a nawet z tego żartować. Jego córce jednak nie było do śmiechu w tej sytuacji, w której się to dzieje. Obgadywanie innych ludzi nie było dla niej ani normalne, ani zabawne. Była przy tym osobą, która mimo tego, że bardzo jej się to nie podobało, bardzo to jej doskwierało, to, że ktoś o niej coś powiedział, to nie zamierzała ulegać wytworzonej w ten sposób presji otoczenia. Ona szła pod prąd współczesnej kultury oraz oczekiwań ze strony społeczeństwa i rodziny, aż do szczęśliwego i zaskakującego wszystkich zakończenia, którego nie będę zdradzał. Ta sama cecha charakteryzowała apostoła Pawła, a zupełnie prawdziwą osobę, a której listy możemy znaleźć w Nowym Testamencie. Paweł nie zastanawiał się, co ludzie powiedzą, a kiedy już mówili, nie pozwalał, by wpłynęło to na jego postępowanie. Nie tchórzył w obliczu plotki czy czegoś takiego. Stał na straży prawdy bez względu na to, co mówią, robią i myślą inni. Ci dalecy, ale i ci bliscy. I przeczytamy dzisiaj dwa świadectwa z listu do Galacjan, w których Paweł opowiada o tym, jak bronił Ewangelii wbrew presji otoczenia i do otoczenia tego bliskiego. Pomodlę się i potem przeczytamy tekst. Dziękujemy Ci, Panie, za ten list. Dziękujemy Ci za wszystkie prawdy w nim zawarte, za wszystkie przypomnienia, za to, jak możemy się uczyć też z przykładu apostoła Pawła. I prosimy Cię, Panie, żebyś przemawiał do nas właśnie przez Twoje żywe słowo, zmieniał nasze serca i uczył nas trwać w prawdzie, bez względu na to, co ludzie powiedzą. Amen. Więc przeczytamy drugi rozdział listu do Galacjan, wersety 1-10. Potem, po 14 latach, znów wybrałem się do Jerozolimy. Tym razem wraz z Barnabą zabrałem ze sobą również Tytusa. Udałem się tam natomiast w związku z objawieniem, na osobności, przy osobach bardziej wpływowych, przedstawiłem dobrą nowinę, którą głoszę wśród pogan. Nie chciałem, aby się okazało, że biegnę lub biegłem na próżno. Wtedy nawet Tytusa, który był przecież ze mną, nie nakłaniano jako Greka do obrzezania. Stało się tak pomimo nacisków fałszywych braci, którzy znaleźli się we wspólnocie z ukrytym zamiarem wyszpiegowania wolności danej nam w Chrystusie i wzięcia nas w niewolę. Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę. Chcieliśmy bowiem, ze względu na was, utrzymać prawdę dobrej nowiny. Ważne jest natomiast stanowisko ludzi, którzy zdawali się coś znaczyć. Oczywiście to, kim oni byli wcześniej, nie ma dla mnie znaczenia. Dla Boga też nie jest to ważne. Otóż ze strony tych znaczniejszych nie usłyszałem, że mam coś dodać do głoszonego poselstwa. Przeciwnie, zdali sobie sprawę, że Bóg zlecił mi głoszenie dobrej nowiny wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi pośród obrzezanych. Ten bowiem, który skutecznie użył Piotra, jeśli chodzi o apostolstwo pośród obrzezanych, skutecznie użył mnie w odniesieniu do pogan. Gdy więc zdali sobie sprawę z danej mi łaski, Jakub, Kefas i Jan, ludzie uchodzący za filary, uścisnęli mnie i Barnabie rękę na znak wspólnoty. Uczynili to w przekonaniu, że my mamy iść do pogan, a oni do obrzezanych. Prosili nas tylko, abyśmy pamiętali o ubogich, co zawsze starałem się mieć na uwadze. I pierwsza myśl z tego tekstu, tak ją sformułowałem, bez względu na to, co ludzie powiedzą, Ewangelia musi pozostać Ewangelią wolności. Na początek zbadajmy tę historię, którą przytoczył Paweł. Jest to drugie świadectwo z kolei w tym liście. Poprzednie było w pierwszym rozdziale, które omawiałem na ostatnim kazaniu. Paweł opowiadał w nim, w tym poprzednim świadectwie, o tym, jak w drodze do Damaszku objawił mu się Jezus. I od tamtej pory, nie radząc się innych ludzi, głosił tę samą Ewangelię, co apostołowie, co jest dowodem na to, że pochodzi ona od Boga. Skoro nikt mu nie powiedział, a głosił dokładnie to samo, a głosił prawdę, no to coś musiało być na rzeczy. A do Jerozolimy teraz, jakby wtedy, udał się dopiero po 3 latach od nawrócenia i to na bardzo krótki czas. To było świadectwo, które czytaliśmy ostatnio, a teraz przeczytaliśmy o tym, że po 14 latach Paweł znów udał się do Jerozolimy. Nie jest pewne, czy mówi o 14 latach od nawrócenia, czy o 14 latach od tej wizyty, która była po 3 latach, ale to nie jest takie istotne dla nas. Nie rekonstruujemy biografii Pawła, tylko staramy się zrozumieć, co usiłuje nam przekazać w tym świadectwie, jak to mamy zastosować. Większe znaczenie ma za to dla nas to, czy zestawimy tę wizytę, którą teraz opisał, z drugą czy trzecią wyprawą Pawła do Jerozolimy opisaną w Dziejach Apostolskich. Bo pierwsza opisana w Dziejach Apostolskich wizyta Pawła w Jerozolimie miała miejsce, kiedy uciekł z Damaszku. I to bardzo łatwo można połączyć z tym poprzednim fragmentem z listu do Galacjan. A teraz pojawia się trudność. Druga wizyta miała miejsce jeszcze przed pierwszą podróżą misyjną Pawła, kiedy razem z Barnabą służyli w Antiochii. W tym czasie wybuchł wielki głód. I chrześcijanie w Judei znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i w związku z tym Paweł z Barnabą wyruszyli do Jerozolimy z pomocą materialną. Gdzieś tam przeprowadzili zbiórkę u siebie i po prostu zanieśli im pieniądze, żeby mogli jakoś przetrwać ten okres głodu. I w Dziejach 11:30 czytamy o tym, że wyruszyli do Jerozolimy, a w Dziejach 12:25, że z niej wrócili, zabierając ze sobą Marka. I to jest cała historia opisana w Dziejach, ta druga wizyta. Niewiele więcej o niej wiadomo, chyba że uznamy, że Paweł opisuje ją właśnie w tym miejscu. Trzecia wizyta Pawła w Jerozolimie, która jest opisana w Dziejach, w 15 rozdziale Dziejów, miała miejsce już po powrocie z pierwszej podróży misyjnej. I odbył ją w związku z tym, że w Antiochii pojawili się ludzie, którzy mówili, że nawróceni poganie, żeby być zbawieni, muszą poddać się obrzezaniu i przestrzegać prawa mojżeszowego. W związku z tym Paweł i Barnaba, którzy się temu sprzeciwiali, zabrali ze sobą tych właśnie fałszywych nauczycieli, jakbyśmy ich nazwali, do Jerozolimy, żeby apostołowie rozstrzygnęli tę sprawę. Po przybyciu do Jerozolimy zebrali się przywódcy kościoła i postanowili wyjaśnić tę kwestię. To spotkanie przeszło do historii jako tak zwany Sobór Jerozolimski. I na tym soborze przyznano rację Pawłowi i Barnabie, którzy pracowali wśród pogan, i stwierdzono, że nie ma sensu, obowiązku, że nie powinno się nakładać na nich obowiązków wynikających z prawa mojżeszowego. Oni nie mają być Żydami, którzy wierzą w Jezusa, oni mają być po prostu chrześcijanami. Napisano list, w którym potwierdzono, że nie muszą przestrzegać prawa, ani się obrzezywać. Tam zawarto tylko parę restrykcji, nie tyle ze względu na ich zbawienie, a ze względu na świadectwo wobec Żydów, których niektóre rzeczy bardzo mocno gorszyły, które poganie robili. I tym samym apostołowie potwierdzili, że Ewangelia jest Ewangelią wolności, a nie Ewangelią prawa. O tym opowiada trzecia wizyta w Dziejach Apostolskich. w Jerozolimie. I to, czy przypiszemy świadectwo, które teraz czytaliśmy w liście do Galacjan, do drugiej czy trzeciej wizyty Pawła w Jerozolimie, będzie miało wpływ na naszą interpretację tego fragmentu. Jeżeli mówimy o drugiej wizycie, to nie tylko znaczyłoby, że miała ona większe znaczenie niż mogłoby wynikać z samego tekstu dziejów, ale też, że Paweł pisząc te słowa nie ma jeszcze na ich poparcie decyzji Soboru Jerozolimskiego. To, czy poganie mają przestrzegać prawa, czy nie, nie zostało jeszcze oficjalnie rozstrzygnięte przez apostołów. Jeżeli mówimy o trzeciej wizycie tutaj, w liście do Galacjan, to znaczy, że Paweł powołuje się właśnie na te oficjalne ustalenia Soboru. I wydźwięk tego fragmentu jest wtedy jeszcze mocniejszy. W mojej ocenie jest właśnie mowa o tym Soborze tutaj. Jeżeli przyjrzymy się dziejom, to zobaczymy, że sprzeciw wobec wolności, do której wprowadzała pogan Ewangelia, jest jednym z ważniejszych tematów w dziejach. I nie wyobrażam sobie, żeby Łukasz, opisując wizytę Pawła w Jerozolimie, wspomniał o jej charytatywnym aspekcie, a nie wspomniał o tym o wiele ważniejszym z perspektywy jego narracji, właśnie o motywie czy powodzie obrony Ewangelii, co było głównym motywem trzeciej wizyty. Tak więc Paweł przybył do Jerozolimy, był z nim Barnaba i Tytus. A Barnaba był z pochodzenia Żydem, a Tytus był Grekiem, poganinem. Dowiadujemy się tutaj, że Paweł przybył do Jerozolimy w związku z objawieniem. Bóg bezpośrednio mu polecił, żeby udał się w tę podróż razem z pozostałymi, którzy tam się wybierali. I kiedy tam przybył, przedstawił głoszoną przez siebie Ewangelię przywódcom Kościoła w Jerozolimie. Chciał w ten sposób się upewnić, że nie wykonał dotychczasowej pracy na marne. A byłoby tak, gdyby okazało się, że głosił coś innego niż prawdę. Możemy od razu pomyśleć o różnego rodzaju fałszywych nauczycielach dzisiaj, którzy porywają ze sobą tłumy. Wszyscy chcą ich słuchać, a my czasem tak po ludzku im zazdrościmy. Myślimy sobie, jak cudownie byłoby mieć tyle osób, które pragną słuchać Ewangelii. Zapominamy przy tym, że przedstawienie Ewangelii nawet jednej osobie ma w sobie ogromną wartość, a przedstawienie nieprawdy całym tłumom ludzi nie ma absolutnie żadnej wartości. Jest wręcz szkodliwe i przynosi hańbę temu, kto to robi. Czy naprawdę mamy im czego zazdrościć? Nie wydaje mi się. Paweł wspomina też o naciskach fałszywych braci, którzy co prawda uznali Chrystusa za zapowiedzianego Mesjasza, ale ich intencje nie były czyste. Chcieli raczej pozbawić chrześcijan wolności, którą dała im Ewangelia, niż szczerze pójść za Chrystusem i za tym, czego uczy. Możemy ich nazwać judaistami albo, tak jak Paweł, fałszywymi braćmi. Fałszywymi bracia. Wyobraźcie sobie, że wracacie do domu i okazuje się, że ktoś jest w kuchni i grzebie wam w lodówce. Co ty tu robisz? Jak to co? Wpadłem w odwiedziny, przecież jestem twoim bratem. Tak naprawdę nie jest bratem, tylko złodziejem. Jest takie porównanie, którego tutaj Paweł używa. I tego rodzaju ludzie chcieli okraść chrześcijan z ich wolności. Nie tylko z rzeczy materialnych, ale z ich duchowego bezpieczeństwa. Według nich Tytus, który był z Pawłem, powinien być obrzezany. Jednak pomimo tego, że tworzyli oni znaczącą frakcję wśród pierwszego kościoła, to żaden z przywódców ich nie poparł. Paweł pisze, że nie ustąpili im ani na chwilę. Za bardzo cenili Chrystusa, Jego Ewangelię i tych, którym ją głosili, żeby przejąć się tym, co ludzie powiedzą i zrobić tak, jak ci mówiący różne rzeczy ludzie by chcieli. Nie ma znaczenia, że domagali się czyjegoś obrzezania. To, co ma znaczenie, to to, że stanowisko Pawła zostało poparte przez apostołów i starszych, przez tych, którzy osobiście znali Jezusa i osobiście zostali przez Niego wyznaczeni do służby, podobnie jak później Paweł. I Paweł nazywa ich tymi, którzy zdawali się coś znaczyć, ale nie z perspektywy drabiny społecznej, a z perspektywy tego, do czego Bóg ich powołał, do przywództwa w Kościele. Apostołowie i starsi, przywódcy Kościoła w Jerozolimie, nie zmienili niczego w głoszonej przez Pawła Ewangelii. Niczego do niej nie dodali. Mało tego, rozpoznali też, że Bóg osobiście powołał Pawła do głoszenia Ewangelii wśród pogan, tak jak powołał ich do głoszenia Ewangelii wśród Żydów. Wtedy też Jakub, brat Jezusa, Piotr i Jan, trzej najbardziej znaczący przywódcy Kościoła w Jerozolimie w tamtym czasie, uścisnęli Pawłowi i Barnabie ręce na znak wspólnoty. Podzielili się zadaniami. Jakub, Piotr i Jan mieli dalej działać wśród Żydów, a Paweł i Barnaba mieli iść do pogan. Rozstali się w zgodzie jako współpracownicy w dziele głoszenia Ewangelii. Przy tym prosili tylko, żeby Paweł i Barnaba pamiętali w czasie służby swojej o ubogich braciach, o tych, którzy potrzebowali pomocy materialnej i rzeczywiście o tym pamiętali, co możemy znaleźć na to dowody w wielu listach Pawła. Czego w takim razie uczy nas ta historia? Tak jak powiedziałem wcześniej, bez względu na to, co ludzie powiedzą, Ewangelia musi pozostać Ewangelią wolności. Ewangelia nigdy i nigdzie nie mówi o tym, że żeby zostać zbawionym, należy spełniać takie czy inne warunki, w sensie uczynków. Ewangelia mówi o tym, że chociaż nie wypełniliśmy Bożego prawa, to możemy być ocaleni przez kogoś, kto je wypełnił. A mówiąc konkretnie, możemy być ocaleni tylko i wyłącznie dzięki ofierze, którą Jezus Chrystus złożył na krzyżu. On, będąc czystym i niewinnym, bierze na siebie nasze winy, żebyśmy my mogli być sprawiedliwi Jego sprawiedliwością. Wystarczy uwierzyć, a jeżeli wierzę, to jestem zbawiony nie przez przestrzeganie prawa, a przez dar Bożej łaski. Cała zmiana mojego życia wynika z tego faktu, z faktu, że zostałem zbawiony przez Ewangelię, a nie jest podstawą mojego zbawienia. Jeżeli wierzysz w to, to wierzysz w Ewangelię wolności. Ewangelię, która wyzwala nas z kajdan tego czy innego prawa. To oczywiście nie znaczy, że nasza moralność jest bez znaczenia, albo że Boże przykazania nie powinny nas już interesować. Mamy żyć w sposób, który podoba się Bogu i oddaje Mu chwałę, ale ten rodzaj życia bierze się z wdzięczności i z działania Ducha Świętego w naszym życiu. Jest skutkiem, a nie warunkiem bycia zbawionym, tak jak powiedziałem. Ewangelia jest Ewangelią wolności, bo wyzwala nas od wymogów, których nie byliśmy w stanie wypełnić. Ale na tym nie koniec wolności. Jest cała masa zewnętrznych przepisów, które świat będzie próbował nam narzucić. Niektóre z nich będą wywodzić się ze Starego Testamentu. Na przykład, już taki naprawdę losowy przykład, jesteś chrześcijaninem, więc nie powinieneś jeść wieprzowiny. Przecież w Starym Testamencie Bóg zakazał jedzenia wieprzowiny. Tylko czy to było prawo moralne, jak nie cudzołóż, czy takie prawo ceremonialne, odróżniające Żydów od innych narodów? Jeżeli było to prawo moralne, świadczące o stanie naszego serca, to jak najbardziej nigdy w życiu nie jedzmy wieprzowiny. Ale jeżeli było to prawo ceremonialne, to dlaczego wciąż mamy go przestrzegać? Nie jesteśmy Żydami i nie podlegamy prawu mojżeszowemu. Jesteśmy wolni do tego, żeby nie jeść wieprzowiny i wolni do tego, żeby to robić. Jezus powiedział w Ewangelii Marka 7:18-23: Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać? Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz człowieka i kala człowieka. Więc przestrzeganie przepisów ceremonialnych nie ma znaczenia dla chrześcijanina. Schabowy czy kaszanka, już tak mówiąc kolokwialnie, nie czynią człowieka nieczystym. Przestrzeganie sabatu czy obrzezanie nie czyni go czystym. Ważne jest to, co wypływa z naszego serca. Czy jestem cudzołożnikiem, czy żyję w czystości? Czy jestem kłamcą, czy mówię prawdę? Czy nienawidzę, czy wybaczam? Te rzeczy się liczą, a nie zewnętrzne obrzędy i zasady. A czasem te zasady nie tylko świat próbuje nam narzucić, ale sami na siebie nakładamy. Jak to pastor nie pod krawatem? Jak to chrześcijanin gra na perkusji? Jak to chrześcijanin strzela albo trenuje sztuki walki? Jak to chrześcijanin psycholog? Jak to chrześcijanin dający na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Jak to chrześcijanin głosujący na PiS, PO, Kukiz, Nowoczesną, SLD, PSL, niepotrzebne skreślić? Ewangelia jest Ewangelią wolności. Nie odbierajmy jej sobie tam, gdzie Ewangelia jej nie odbiera. Nie wszystko jest mądre, nie wszystko jest pożyteczne. Uczmy się mądrości, uczmy się wybierać to, co dobre i kategorycznie nazywajmy grzech grzechem, ale tam, gdzie możemy, zostawmy sobie wolność. Nie stawiajmy granic tam, gdzie nie stawia ich dla nas Boże Słowo. I pamiętajmy, że zewnętrzne formy są wtórne wobec tego, co dzieje się w naszych sercach. Więc bez względu na to, co ludzie powiedzą, Ewangelia musi pozostać Ewangelią wolności. Przeczytam teraz jeszcze 4 wersety z Listu do Galacjan, kolejny fragment, czyli 2:11-14. Gdy jednak Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się przeciwstawiłem, dlatego że zawinił. Otóż zanim pojawiły się osoby z otoczenia Jakuba, jadał razem z poganami. Po ich przybyciu natomiast zaczął ich unikać z obawy przed zwolennikami obrzezania. W tej dwulicowości dołączyli do niego również inni Żydzi. Nawet Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Gdy zauważyłem, że postępują niewłaściwie, wbrew prawdzie dobrej nowiny, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz również po pogańsku, a nie tylko po żydowsku, to dlaczego zmuszasz pogan do życia wyłącznie po żydowsku? I tutaj myśl z tego fragmentu sformułowałbym tak. Bez względu na to, co ludzie powiedzą, musimy żyć w zgodzie z tym, co wiemy o Ewangelii. Drugie świadectwo jest nieco krótsze. W zasadzie trzecie, jeśli chodzi o cały list. Po wizycie Pawła w Jerozolimie, prawdopodobnie, tak uważam, po Soborze Jerozolimskim, apostoł Piotr przybył do Antiochii. Jest to świadectwo, które nieco podważa teorię o tym, że Piotr był pierwszym papieżem. Tak przy okazji, nawiasem mówiąc, zauważmy, że został potraktowany tutaj bardzo nie po papiesku. Został publicznie napomniany przez Pawła. Nie wiem, czy wypada dziś publicznie napominać papieża, ale jak widzimy, Pawłowi wypadało potraktować Piotra jak równego sobie w tej historii. Nie wstydzi się tego, a wręcz używa tego przykładu, żeby pomóc Galacjanom lepiej zrozumieć Ewangelię wolności, jak będę dzisiaj podkreślał. I co takiego Paweł zarzucił Piotrowi? W dużym skrócie zarzucił mu hipokryzję, obłudę. Rozwijając ten skrót, możemy powiedzieć, że Piotr, od kiedy został chrześcijaninem, przestał tak bardzo kurczowo trzymać się prawa mojżeszowego. Kulturowo wciąż trzymał się różnych tradycji żydowskich, ale korzystał też z wolności, którą dała mu Ewangelia. Będąc w Antiochii, nie miał na przykład żadnego problemu z tym, żeby siedzieć przy jednym stole z poganami, chociaż w świetle nauki, na której się wychował, było to niedopuszczalne. Kiedy jednak zbór w Antiochii odwiedzili właśnie judaiści z Jerozolimy, Piotr postanowił nie gorszyć ich w ten sposób i przestał jadać przy jednym stole z poganami. Za jego przykładem poszli inni Żydzi, którzy byli w Antiochii. Nawet Barnaba, który włożył tyle serca w budowanie tego zboru i głoszenie Ewangelii poganom. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, ktoś mógłby powiedzieć, że nie zrobili nic złego. Sam Paweł napisał przecież w pierwszym liście do Koryntian 8:13: jeśli pokarm może doprowadzić mojego brata do upadku, nie spożyję mięsa na wieki. Była to mowa o spożywaniu mięsa, które poganie wcześniej ofiarowali swoim bożkom. I takie ofiarowanie nic nie znaczy dla chrześcijanina. Jeżeli chce, to może spożyć to mięso. Tak Paweł pisze w tym fragmencie. Chyba że byłby przy nim mniej dojrzały w wierze chrześcijanin, który jeszcze tego nie rozumie. W takim wypadku lepiej już nigdy w życiu nie tknąć mięsa, niż stać się dla tego innego chrześcijanina przyczyną upadku. Upadku, który polega na tym, że spożyłby takie mięso też, ten mniej dojrzały, chociaż w swoim sumieniu uważałby to za coś niewłaściwego. I teraz wróćmy do sytuacji w Antiochii. W sumieniu grupy, która przybyła teraz do Antiochii z Jerozolimy, wspólne siedzenie przy stole Żydów i pogan było czymś niewłaściwym. Nawet jeżeli wierzyli w tego samego Mesjasza. Jeżeli mieli to robić, to poganie musieliby się najpierw obrzezać i zacząć przestrzegać prawa mojżeszowego, czyli stać się właśnie żydowskimi prozelitami, którzy przy okazji wierzą w Jezusa. W takim razie, co jest złego w tym, że Piotr postąpił w zgodzie z ich sumieniem, mimo że jego sumienie podpowiadało mu inaczej? To, że oprócz judaistów z Jerozolimy i Żydów, którzy byli w Antiochii, była tam jeszcze jedna grupa na sali, nawróceni poganie, młodzi w wierze, jeszcze nie rozumiejący wszystkiego dobrze. I w całym tym zajściu oni byli grupą poszkodowaną. Odebrano im prawo spożywania posiłków z apostołem Piotrem, Barnabą i innymi Żydami, których obecność wiele dla nich znaczyła. Mało tego, mogliby to jeszcze przecierpieć w imię braterskiej miłości. Najgorszy był przekaz, jaki z tego wynikał. Przekaz był taki, że w kościele są dwie grupy ludzi. Grupa lepsza i gorsza. Grupa czysta i nieczysta. Grupa uprzywilejowana i pomiatana. Jeżeli chcecie rzeczywiście być traktowani jak bracia, a nie jak nielubiane kuzynostwo, to musicie przyjąć zwyczaje tej lepszej grupy. Musicie się obrzezać i przestrzegać prawa, musicie zostać żydowskimi prozelitami. I przy okazji wierzyć w Jezusa. Potraktowanie tak kogoś w kościele to skandal. W tym skandalu uczestniczyły osoby, od których nawróceni poganie uczyli się Ewangelii. Czy Paweł powinien był się im sprzeciwić? Zdecydowanie. I zrobił to w bardzo ostrych słowach. Jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz również po pogańsku, a nie tylko po żydowsku, to dlaczego zmuszasz pogan do życia wyłącznie po żydowsku? I tutaj niektórzy wypomnieliby Pawłowi, że nie trzyma się słów Jezusa z Ewangelii Mateusza 18:15. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Przecież wynika z nich, że osobę, która grzeszy, należy upomnieć osobiście, a nie na forum. Przynajmniej najpierw, jako pierwszy krok. Postawienie sprawy przed zborem to dopiero ostatni etap procesu napominania. Co tutaj się stało? Czy Paweł postąpił wbrew poleceniom Jezusa? Sytuacja, którą Paweł tu opisuje, była nieco inna niż ta, której dotyczyły słowa Jezusa. Grzech Piotra miał charakter publiczny. Zgromadzeni byli jego świadkami i ofiarami. Paweł nie ujawnił więc przed nimi czegoś, czego nie wiedzieli. Nie odsłonił przed nimi jakiegoś prywatnego życia Piotra. On jedynie nazwał po imieniu to, co się stało i zrobił to, żeby natychmiast przerwać to postępowanie. To inna sytuacja niż kiedy w jakiś sposób dowiaduje się, że ktoś z mojego otoczenia grzeszy. To sytuacja, w której ta osoba robi to wobec wszystkich. W ten sposób, w pewnym sensie, sama stawia swoją sprawę przed zborem. Czy w takim razie zbór ma milczeć, bo najpierw powinno się z kimś porozmawiać sam na sam? Jezus tak nie robił. Kiedy był publicznie konfrontowany z czyimś grzechem, odpowiadał na to publicznie. I tak samo zachował się Paweł. Oczywiście publiczne napominanie rodzi pewne trudności. Można to robić źle i można to robić dobrze. Niestety widziałem już mnóstwo przykładów publicznego napominania, które nie odbywało się we właściwy sposób. Zwłaszcza w internecie w dobie dzisiejszych czasów. Widziałem chrześcijan mieszających innych chrześcijan z błotem. Widziałem chrześcijan wbijających innym chrześcijanom szpilę, błaszczających ich za coś, w czym sami nie byli bez winy, narzucającym im swoje jedyne słuszne zrozumienie Biblii oraz zupełnie przekreślających ich dorobek i oddanie Bogu, aż do stopnia, w którym kwestionowali czyjeś nawrócenie. Tak się tego nie robi. Jeżeli grzech ma miejsce publicznie, to miejmy odwagę skonfrontować go publicznie, ale nie traktujmy osoby, która ten grzech popełnia, jako naszego wroga. A grzechu tej osoby jako przepustki do tego, żeby ją zmieszać z błotem i podeptać. Paweł bardzo stanowczo wystąpił przeciwko temu, co zrobił Piotr, ale skupił się tylko i wyłącznie na danej sytuacji i nie podważał na jej podstawie autorytetu Piotra. Powiedział: Piotrze, to co robisz jest złe, dlaczego to robisz? Tylko tyle i aż tyle. I wystąpienie Pawła wymagało wielkiej odwagi. Każdy z nas gdzieś w głębi duszy jest konformistą. Naturalnie łatwo jest nam pójść za tłumem, a trudno jest się mu sprzeciwić. Jest tak poza to kościołem, wśród ludzi, o których wiemy, że budują swoje życie na innym fundamencie niż Jezus. A jeszcze trudniej jest to zrobić w kościele, kiedy wiemy, że osoby, które robią coś niewłaściwie, służą temu samemu Panu. A już najtrudniej, kiedy są dla nas w jakiś sposób autorytetem. Ale bez względu na to, co powiedzą ludzie, i ci poza kościołem, i ci w kościele, a nawet ci, którzy są dla nas autorytetem, musimy żyć w zgodzie z tym, co wiemy o Ewangelii. Nigdy nie dajmy się wciągnąć w czyjąś hipokryzję, nie bądźmy pasywni wobec zła i nie tolerujmy kłamstwa, zwłaszcza takiego, które wykrzywia Ewangelię. Bądźmy zdeterminowani, żeby najpierw oglądać się na Boga, a dopiero potem na ludzi. Porzućmy nasz komfort, jeśli wymaga tego wierność Bożemu Słowu. Bądźmy stanowczy w nieuleganiu presji otoczenia. I miejmy odwagę, kiedy wymaga tego sytuacja, żeby nazwać grzech grzechem. Tylko róbmy to w sposób, który podoba się Bogu, a nie w taki, który go smuci. Więc podsumowując, bez względu na to, co ludzie powiedzą, Ewangelia musi pozostać Ewangelią wolności, po pierwsze. I po drugie, bez względu na to, co ludzie powiedzą, musimy żyć w zgodzie z tym, co wiemy o Ewangelii. Pomodlę się na koniec. A dziękujemy Ci, Panie, za Twoje żywe słowo i za Twoją cudowną Ewangelię, która wprowadza nas do wolności. Do wolności, której czasami ciężko jest nam się uchwycić. Do wolności, która, no właśnie, którą czasami też próbujemy sobie nawzajem odbierać. A czasami wręcz przeciwnie, czasami wybiegamy o wiele dalej niż granice tej wolności pozwalają. Prosimy Cię, Panie, żebyś dał nam mądrość i taką odwagę, żeby trzymać się Ewangelii zawsze i we wszystkim. I być w ten sposób światłem dla siebie nawzajem i dla wszystkich, którzy Ciebie nie znają. Amen.